Akademickie Radio Campus.
Godzina 13.45 to godzina, w której rozpoczynamy naukę. Dziś po raz kolejny przenosimy się na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, by tam drugi raz spotkać się z panem profesorem Władysławem Minorem.
Naukę.
Tym razem przejdziemy do samych konkretów i porozmawiamy o współpracy profesora Minora z profesorem Zbigniewem Otwinowskim i do owoców tej współpracy, czyli programu do analizy danych dyfrakcyjnych. Co to takiego? Posłuchajcie.
To jest przede wszystkim zasługa Zbyszka. Oficjalne jego imię jest Zbigniew, ale wszyscy go nazywają albo Zbyszek, albo Zio. I on to zaczął robić. On chodził do mnie na zajęcia z programowania tutaj w Warszawie i potem żeśmy się przypadkowo na konferencji spotkali. Kilka razy żeśmy mówili o współpracy. No i w pewnym momencie to zaskoczyło. I Zbyszek jest fenomenalnie zdolnym człowiekiem. On to zaczął i jego wkład jest większy niż mój na pewno. Ale ja też mam jakiś tam wkład. I w pewnym momencie on potrzebował w jakiejś tam dziedzinie trochę mojej pomocy, no i zaczęliśmy robić różne rzeczy razem. I to już trwa 25 lat chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Coś koło tego. Potem żeśmy założyli firmę razem, która już ma 20 lat, HKL Research, i która odniosła jakiś tam sukces. No i cały czas mamy wspólne granty, piszemy wspólne. Jak ja sprawdziłem, mamy 24 prace wspólne. Ale nawet jeżeli nie mamy wspólnych prac, to dużo rozmawiamy ze sobą. I to jest człowiek, który zaczął pracę w astrofizyce, potem zaczął pracować u Paula Sicklera na początku jako dishwasher, czyli człowiek, który myje naczynia w bardzo młodym wieku, ale jak ja mówię, nie był w stanie utrzymać tej pracy długo, bo natychmiast został menadżerem systemu komputerowego, a potem robił doktorat Paula Sicklera. Tam Paul Sickler miał kilka osób, które zaczęły od mycia naczyń i zostały potem profesorami. Także miał świetne wyczucie co do ludzi i to się zaczęło, to nawet mogę powiedzieć taką anegdotkę, bo to mi powiedział Paul Sickler sam, że to się zaczęło od tego, że on siedział przed komputerem i dyskutował coś i to był chyba trzeci czy czwarty dzień pracy Zbyszka jako człowieka, który myje naczynia. No i Zbyszek stanął za nimi i powiedział, no w gruncie rzeczy jesteście idiotami, bo to wszystko, co mówicie, to nie ma sensu. No i to trzeba wielkiego człowieka, żeby coś takiego zaakceptować od człowieka, który jest technikiem w labie, czy laborantem w Polsce, byśmy powiedzieli. I Paul mi powiedział, że poszedł do domu i się zorientował, że Zbyszek miał rację. I nie mógł spać do czwartej nad ranem i o czwartej nad ranem obudził żonę i powiedział, że jak ja mam takich genialnych ludzi, którzy zmywają naczynia, jak dobrzy muszą być pozdocy. Oczywiście to nie była prawda, bo Zbyszek był znacznie lepszy niż pozdocy. Także to jest współpraca, którą mam najdłużej z ludźmi z Polski i my się bardzo często kłócimy. To nie jest to, że... Ale kłócimy się o tematy naukowe. Nigdy żeśmy się nie kłócili na tematy finansowe, prawda, mimo że to istnieje. Natomiast żeśmy się wielokrotnie kłócili na tematy naukowe. No i muszę powiedzieć, że współpraca przez 20 kilka lat to jest długa współpraca.
Naukąd!
Ten program do analizy danych dyfrakcyjnych, który panowie stworzyli, dodajmy, że poza tym, że jest bardzo chętnie cytowany przez naukowców, którzy chcą zaspokoić swoją ciekawość, to też przyczynia się i ma tak naprawdę wpływ na życie bardzo dużej ilości osób z racji tego, że on służy do szybszego opracowywania leków.
Tak, to jest, proszę pana, to jest ta pierwsza praca. Ma w tej chwili 32 tysiące cytacji.
Jest... Dodajmy, jaka cytowalność uznawana jest za dużą.
Proszę pana, to zależy, kto to, kto to ocenia. To jest 23. najczęściej cytowana praca w historii nauki. Więc to jest duże osiągnięcie. Ale to jest dlatego, że to nie to, że ludzie lubią to cytować, tylko dlatego, że używają tego programu. I nie każde użycie kończy się cytowaniem, ale ponad połowa białek, które zostały zdeponowane w Protein Data Bank, gdzie każda struktura białkowa, która jest fundowana przez rząd federalny, ale jakikolwiek rząd federalny, nie tylko Stany, bądź jest publikowana, musi być najpierw zdeponowana. To ponad 50% jest rozwiązana z użyciem naszego oprogramowania. Zbyszek napisał jeszcze różne inne programy, które troszeczkę mniej są używane, ale też są używane. Ja też jeszcze inne. Potem żeśmy napisali następną wersję, która nie tylko obrabia dane, ale prowadzi do struktury. I to w tej chwili ma tylko, ale ja mówię tylko 800, mniej więcej 800 cytacji.
To i tak dużo.
Proszę pana, przeciętna praca naukowa jest cytowana 1,2 razy.
Także... Dlatego mówię, że dużo. Tak. Tak naprawdę to ogrom nawet spoglądając na liczące się prace naukowe, bo chyba takie trzeba nazywać, czyli te, które albo odkrywają coś nowego, albo wnoszą coś do świata nauki, one nadal nie dochodzą do takich poziomów. A nie mówiąc już o 32 tysiącach,
to są
horyzont.
Tak, to są różne sposoby liczenia, jaki człowiek miał wpływ na historię nauki, ale tak naprawdę to największy wpływ, jaki ktoś ma, to dotyczy każdej osoby. To są jego uczniowie. Prawda, że tak naprawdę to po iluś latach już nikt nie pamięta, kto napisał jaki program, już ludzie zaczynają używać inne programy, bo ten okres, kiedy sukcesu jest bardzo krótki. Myśmy mieli jakoś wyjątkowo długi, ale w tej chwili już są inne programy, które robią rzeczy prawie tak samo dobrze. Ja mówię prawie tak samo dobrze, ale jest mnóstwo ludzi, którzy mówią, że robią lepiej. Prawda? Też trzeba sobie z tego zdawać sprawę.
No ale nie da się oszacować chyba jakby ilości,
nie da się.
Ilości leków, które dzięki temu programowi powstały.
To tego w ogóle nie wiemy, proszę pana, bo to jest...
No ale gdyby nie działał, no tak. To...
Znaczy, bo to jest głównie robione w koncernach farmaceutycznych. No i praktycznie wszystkie koncerny używają naszych programów. Tak, znaczy, ale ja cały czas uważam, że w gruncie rzeczy największe znaczenie dla nauki, czy świata, czy czegokolwiek, to mają uczniowie, to mają ludzie, którzy przeszli przez lab. I ja jestem niezwykle dumny z tego, że z mojego labu wyszły 3 osoby, które pracują w Google. Dlatego, że to jest w tej chwili najlepsze miejsce pracy w Stanach, ale nie tylko dlatego, że to jest najlepsze miejsce, że tam trzeba wykazać się pewnym myśleniem.
No, oto XXI wieku, no nie wiem jak w Stanach Zjednoczonych, ale podejrzewam, że podobnie jak w Polsce.
Tak, tak. Znaczy, że to jest... Ja mam ludzi, którzy założyli firmy po odejściu, firmy komputerowe po odejściu z labu. Ileś tam ludzi zostało bardzo dobrymi lekarzami. pięciu czy sześciu profesorów rozrzuconych po całym świecie. I ja tak naprawdę uważam, że to jest mój największy sukces. I ja przypuszczam, że Zbyszek też. Akurat o tym żeśmy nie rozmawiali, ale on ma też kilkoro profesorów na swoim, jeżeli tak można powiedzieć, na swoim koncie. Prawda? Ludzi, którzy wyszli i zostali profesorami. Także to jest takie, troszeczkę to jest naprawdę miarą sukcesu.
Naukąt.
Muszę zapytać o życie, o pracę w Stanach Zjednoczonych. Czy czuje pan, że dzięki temu było trochę łatwiej? Bo jest jakieś takie...
Łatwiej jednak, i trudniej.
Bo jest jednak takie przeświadczenie, że... No, że jak ktoś już pojedzie do Stanów, a w ogóle jak jest naukowcem i pojedzie do Stanów, to już na pewno będzie miał łatwiej niż w Polsce.
Proszę pana, tak i nie.
Odpowiedź tak, bo trochę więcej tak osób na jedno miejsce.
Bo w gruncie rzeczy jest w każdym kraju jest mnóstwo ludzi, którzy w wieku 35-40 lat idą na mentalną emeryturę. Prawda? Oni cały czas pracują na uczelni, ale no nie mają specjalnie grantów, trochę uczą, a w gruncie rzeczy są bardzo zdolni, ale stwierdzają, że no ja już się napracowałem.
No bo ktoś im też pewno co jakiś czas podcina skrzydła.
Na całym świecie. Na całym świecie się ludziom podcina skrzydła. Po prostu to jest... trzeba się nie dać. W Stanach też jest... istnieje ten system, tenure system. Teniurowanego profesora nie można zwolnić. Nie można wysłać na emeryturę. Ale można go wsadzić do psiej budy, jak to niektórzy mówią. Dlatego, że w Stanach człowiek nie dostaje z uniwersytetu nic. Na badania, znaczy większość ludzi nie dostaje nic, ani grosza. I pieniądze trzeba przynieść w postaci grantów. To jest ciężka zabawa. I mnóstwo ludzi, którzy wróciło do Polski, to mówi, że wróciło dlatego, że oni nie byli w stanie tego przeżyć. Człowiek pisze te granty i często one są odrzucane. I często są odrzucane z głupich powodów. Prawda? I te granty jest bardzo trudno dostać. Ja miałem niezwykłą ilość szczęścia. Zbyszek Otwinowski też. Inni ludzie, o których ja tutaj mówiłem, też. Ci, którzy nie dostali, to się o nich nie mówi. Prawda? Ale takich ludzi też jest bardzo dużo, że ktoś w jakimś momencie coś zrobił. Zrobił bardzo interesującego, ma dobre pomysły. Z jakiegoś tam powodu nie dostaje grantów. Nie istnieje. Bo nie ma pieniędzy na zrobienie niczego. Teraz, jeżeli się weźmie pod uwagę, że to jest nauka eksperymentalna, która wymaga od czynników, wymaga zaangażowania ludzi, wymaga podróży do synchrotronu, to skądś trzeba mieć na to pieniądze. Jeżeli się nie ma grantów, to jest koniec człowieka. Człowiek, który przez 3-4 lata nie ma żadnego grantu, no praktycznie może zakończyć karierę, dlatego że on już nie będzie w stanie zrobić wyników, żeby dostać następny grant. Także to nie można przestać. Tego się nie kontroluje, a są ludzie, którzy się chwalą, którzy są na panelu i się chwalą, że odwalili dwa granty noblistów na jednym tym. Także nobliści nie dostają grantów. Prawda? Oni dostają, zawsze mają jakieś pieniądze dodatkowe, ale dostanie grantu nie jest łatwe. I dużo ludzi nie dostaje grantów i oni są bardzo dobrzy, ale nie dostają grantu. Z jakichś tam powodów. Także to nie wystarczy, to jest kwestia wyczucia, jak grant napisać. I w pewnym sensie ludzie tacy jak ja startują z gorszej pozycji, no bo nie jesteśmy w stanie tak dobrze znać angielskiego jak ludzie, którzy się tam urodzili. Ale w pewnym momencie, jak pan zaczyna dostawać ten grant i pan ma więcej pieniędzy, no to może pan zatrudnić kogoś, kto robi bardzo dobry, kto jest bardzo dobrym edytorem. No i to jest taka samonapędzająca się maszyna, prawda? Że jeżeli ktoś, nawet to co czasami się mówi, że bogaty dostaje jeszcze więcej pieniędzy, a biedny biednieje. I to w pewnym sensie jest prawda, ale są ludzie, którzy, ja znam takich ludzi, którzy w jakimś momencie stracili wszystkie granty na rok i byli się w stanie z tego podnieść. Ale to nie jest łatwe. Także to życie nie jest tak, aż takie łatwe, jak się ludziom czasami wydaje. I to rzeczywiście z punktu widzenia często polskiego bądź europejskiego, te granty amerykańskie są duże, ale one są duże, one naprawdę nie są aż takie duże, bo trzeba zapłacić za wszystko.
I to już wszystko we wtorkowym Naukoncie. Kamil Michałowski, dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że razem z profesorem Władysławem Minorem rozwialiśmy wam nieco wątpliwości a propos tego, co warto, czego nie warto. No i tak naprawdę, co na koniec zostanie po nas wszystkich. Trzymajcie się. Cześć Warszawo.
Akademickie Radio Campus.